Kochani braterstwo, chciałem was jeszcze przywitać wszystkich raz, bo nie ze wszystkimi zdążyłem się przywitać, chociaż to jest drugi dzień konwencji. Witam was w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa, pokój wam. Zaśpiewaliśmy braterstwo piękną pieśń przed chwileczką. Bracie Paweł, ja ci za tą pieśń bardzo dziękuję. Myślę, braterstwo, że my, którzyśmy tutaj wszyscy przyjechali na tą konwencję, zgromadziliśmy się tutaj w tym miejscu. To jest właśnie dlatego jednego wielkiego celu, że dążymy do prawdy źródła. Myślę, że cały nasz czas, całe nasze życie to jest dążeniem do poznania, zrozumienia tej wspaniałej prawdy, która nam została objawiona w teraźniejszym czasie przy końcu tego wieku Ewangelii. Ta godzina, albo godzina kilkanaście minut, to jest czas poświęcony na odpowiedzi na pytania, które braterstwo zadawaliście, które wstawiliście w dniu wczorajszym, były wrzucone do tej skrzynki. I z jednej strony braterstwo, myślę, że należy się cieszyć z tego, że bracia i siostry stawiają pytania. Bo to, że stawiają pytania, to znaczy, że czytają. Ale nie tylko czytają. Starają się czytać ze zrozumieniem, starają się czytać i rozpoznać, co Pan Bóg przez dane słowo chce do nich przemówić. Starają się rozpoznać Boże Słowo, Bożą wolę, jak również Boże zamiary względem każdego z nas, ażeby dążyć w tym jednym celu, który tutaj widnieje na tym haśle konwencji. Któż może być zbawiony? Myślę, że Słowo Boże odpowiada nam na te pytania. Kto może być zbawiony? Również ta część pytań, które w dniu dzisiejszym będziemy rozważać, służą akurat temu celowi, by poznawać, zrozumiewać, dążyć do prawdy źródła, by poszukiwać tego wspaniałego zbawienia, które zostało przygotowane dla nas w obecnym czasie, a wcześniej o to zbawienie wywiadywali się i pytali prorocy świętego, prorocy Starego Testamentu, którzy o niektórych rzeczach prorokowali, ale jednak nie dane im było dożyć tego czasu. Prorok Izajasz w 34 rozdziale swojego proroctwa w wersecie 16 napisał: badajcie Pismo Pana i czytajcie. Żadnej z tych rzeczy nie brak, żadna z nich nie pozostanie bez drugiej. Gdyż usta Pana to nakazały i Jego duch je zgromadził. Słowo Boże zostało zgromadzone, zapisane w tej świętej księdze. A naszą rzeczą jest badać, zrozumiewać i poznawać, jaka jest Boża wola, jaki jest plan zbawienia człowieka, co Pan Bóg przygotował na każdego z nas. I braterstwo, z wielką pokorą, myślę, i szacunkiem podchodzimy do wszystkich pytań, bo te pytania również nas pobudzają do myślenia, do analizy pewnych rzeczy, do nas zastanawiania się nad tym, co Pan Bóg do nas przemawia. Ale musimy, braterstwo, z drugiej strony też być świadomi tego, co kiedyś napisał apostoł święty Paweł w pierwszym liście do Koryntian w rozdziale 13. Rozdział 13, wersety od 9 do 12. Bo cząstkowa jest nasza wiedza i cząstkowe nasze prorokowanie. Lecz gdy nastanie doskonałość, to, co cząstkowe, przeminie. Gdy byłem dziecięciem, mówiłem jak dzieci. Myślałem jak dziecię, rozumiałem jak dziecię. Lecz gdy na męża wyrosłem, zaniechałem tego, co dziecięce. Teraz bowiem widzimy jakby przez zwierciadło i niby w zagadce, ale wówczas twarzą w twarz. Teraz poznanie moje jest cząstkowe, ale wówczas poznam tak, jak jestem poznany. I to pisał Braterstwo Święty Paweł Apostoł, ten, który miał wizję i objawienia Boże, ten, który był w zachwyceniu do trzeciego nieba, którym Pan Bóg dał zrozumieć i poznać wielkie, wspaniałe tajemnice, o których sam napisał, że nawet nie godzi się o nich do Was mówić, to nie znaczy, że nie bylibyśmy tego godni słuchać, ale może nie potrafilibyśmy pewnych rzeczy zrozumieć. I ten właśnie apostoł mówi, że teraz moja wiedza i moje poznanie jest cząstkowe. Zupełne poznanie, zupełna wiedza, pełna poznania będzie dopiero wtedy, kiedy będziemy tam w Królestwie naszego Pana Jezusa Chrystusa. Natomiast dzisiaj, na ile Pan pozwoli, będziemy chcieli na te pytania próbować odpowiedzieć przy pomocy braci, którzy będą mnie tutaj wspomagać. Bo myślę, że wszyscy bracia, gdyby uczestniczyli, cała ta konwencja miała udział w odpowiadaniu na pytania, to być może rozebralibyśmy jedno albo dwa pytania. Pytań mamy około 20. Także, braterstwo, zobaczcie, ile mamy czasu na jedno pytanie. A w zasadzie półtorej godziny nam pozostało do zakończenia tej części rozważań. Także mamy kilka minut, braterstwo, na jedno pytanie. Nie zawsze będziemy mieli czas nawet, żeby odczytać konkretny werset. Niektóre wersety będziemy, braterstwo, cytowali z pamięci, bo wiem i jestem przekonany, że, braterstwo, wiele wersetów znacie na pamięć. I będziemy razem korzystali z tego, co również zapamiętaliśmy. Rozpoczynamy od pytania pierwszego. Po prostu pytania nie są ułożone w jakiejś tam wybranej kolejności, po prostu jak te kartki spływały, jak je przeglądaliśmy, tak po prostu są i po kolei je będziemy rozważać. Pytanie pierwsze jest takie. Jakim chrztem chrzcił Pan Jezus? Ewangelia Jana, rozdział 3, werset 32. Czy apostołowie byli chrzczeni? Chodzi o chrzest z wody. Bracie Henryk, jakim chrztem chrzcił Pan Jezus?
Myślę, że Pan Jezus chrzcił. A i mamy werset, który mówi, że nie on sam, ale uczniowie jego chrzcili chrztem Janowym. Chrztem na odpuszczenie grzechów.
Dziękuję. Myślę, że odpowiedź jest dosyć krótka, zwięzła, braterstwo, i treściwa dla odczytania, dla wszystkich, bo myślę, że informacje te poszukują osoby, nie tylko te, które stawiły pytanie, ale także inni, braterstwo, nasza młodzież, nasi przyjaciele są zainteresowani, ażeby poznawać pewne szczegóły. W trzecim rozdziale Ewangelii Świętego jest napisane, że Jan, apostoł święty Jan napisał, że Pan Jezus chrzcił. I to jest braterstwo prawda. Ja przeczytam dwa wersety z Ewangelii Jana, z rozdziału 4. Werset pierwszy i werset drugi. A gdy Pan się dowiedział, że faryzeusze usłyszeli, iż Jezus zyskuje więcej uczniów i więcej chrzci niż Jan, to jest drugi werset, i więcej chrzci niż Jan, ale zauważcie, braterstwo, werset drugi. Chociaż sam Jezus nie chrzcił, ale uczniowie jego. Więc w dalszej kolejności tej Ewangelii mamy wyjaśnione, że Pan Jezus sam nie chrzcił, ale chrzcili Jego uczniowie. Ewangelia wówczas była skierowana do narodu izraelskiego. I naród izraelski, który miał tą możliwość zobaczyć, przyjąć Mesjasza, to musiał najpierw nawrócić się do zakonu. Bo zakon był pedagogiem, liście do Galacjan, apostoł święty Paweł wyjaśnia, pedagogiem do Chrystusa. Był nauczycielem. On miał doprowadzić każdego Żyda do Chrystusa. I kiedy nasz Pan Jezus Chrystus, czytamy w Dziejach Apostolskich, rozdziale pierwszym, to jest werset chyba 6 czy 7, po zmartwychwstaniu mówi: Jan was chrzcił wodą. Po zmartwychwstaniu. Jan was chrzcił wodą. Ale teraz będziecie ochrzczeni Duchem Świętym. Czyli w tym czasie, zanim nasz Pan Jezus Chrystus złoży swoje życie ofierze, Żydzi potrzebowali nawrócić się do zakonu. Jest jeszcze drugie pytanie, czy apostołowie byli chrzczeni. Mamy tylko informacje na temat apostoła świętego Pawła, który został ochrzczony. Natomiast pozostali apostołowie, nie mamy braterstwa informacji, czy byli ochrzczeni. Ale mamy braterstwo inne informacje. Mamy informację, że wielu z apostołów to byli uczniowie Jana Chrzciciela. Jeżeli byli uczniami Jana Chrzciciela, jeżeli ktoś jest uczniem jakiegoś swojego mistrza, to idzie według jego nauki, według jego skargi. Nie mamy co prawda dowodu, że apostołowie byli uczniami, dlatego ich podać nie możemy, ale możemy braterstwo jeszcze powiedzieć jedno, że Żydzi potrzebowali chrztu dlatego, że odeszli od zakonu mojżeszowego, zakonu Bożego. Natomiast ci, którzy starali się jak najbliżej być przestrzegania zakonu Bożego, oni nawet chrztu nie potrzebowali, bo oni chrzest przyjęli w Morzu Braterstwa, jak pisze apostoł święty Paweł w pierwszym liście do Koryntian w rozdziale 10, że oni byli ochrzczeni w Mojżeszu. Nie będziemy przedłużać. Kolejne pytanie. Ja muszę też próbować kontrolować czas. Ewangelia świętego Łukasza, rozdział 9, werset 50. Czy werset ten jest aktualny? Jeżeli tak, to kogo dotyczy? To może poproszę brata Leszka o odpowiedź i przeczytanie tego wersetu, bo nie wszyscy słuchający mają otwartą Biblię, albo może ja przeczytam Ewangelię Łukasza, rozdział 9, werset 50. Wtedy Jezus rzekł do niego: nie zabraniajcie. Kto bowiem nie jest przeciwko wam, ten jest z wami. Musimy zatem to przeczytać jeszcze kontekst, żeby zrozumieć, o co chodzi w tym wersecie. A Jan odpowiadając, że mistrzu, widzieliśmy takiego, który w twoim imieniu wygania demony i zabranialiśmy mu, ponieważ nie chodzi z nami. Wtedy Jezus rzekł do niego: nie zabraniajcie. Kto bowiem nie jest przeciwko wam, ten jest z wami. I proszę zadać.
Czas, w którym to się odgrywała ta cała historia, no, był nieodłącznie związany z działalnością naszego Pana. Jeżeli ktoś próbował naśladować Pana Jezusa, no to w tym czasie, jeżeli to działo się w imieniu Pana Jezusa, no to dlatego Pan powiedział, żeby mu nie zabraniać. Natomiast nieodłącznie kojarzy mi się ten zapis z innym, można by powiedzieć, podobnym, aczkolwiek wręcz odwrotnym. W Ewangelii według świętego Mateusza w 12 rozdziale, a w wersecie 30 jest wspomniane, że kto nie jest z nami, to jest przeciwko nam. Czy ten zapis jest dalej aktualny? Nie znam podłoża tego pytania, to znaczy intencji pytającego. Mogę się tylko domyślać, jeżeli się źle domyślam, to proszę pytającego o wybaczenie. Być może tutaj może chodzić o jakieś cudowne działania na czas, w którym przyszło nam żyć dzisiaj.
Pan Jezus miał ducha pańskiego bez miary. Uczniowie od Pana Jezusa tego ducha otrzymali pod miarą i zauważamy, że po śmierci apostołów, czy to cudowne uzdrawianie, czy wypędzanie demonów, w imieniu Pana Jezusa i apostołów było niemożliwe. I chciałbym tutaj przypomnieć zapis z 19 rozdziału Księgi Dziejów Apostolskich, gdzie właśnie znaleźli się synowie kapłańscy, którzy właśnie w imieniu Pana Jezusa i apostoła Pawła próbowali wyganiać złe duchy, a że oni nie mieli ducha pańskiego, bo go nie otrzymali, to żeby nie przedłużać, no nie udało im się tego złego ducha wygonić, a wręcz przeciwnie, zostali przez niego pobici. Więc w odniesieniu do czasu dzisiejszego takie cudowne działanie przez wypędzanie demonów, czy cudowne leczenie, nie uważam, żeby to mogło się odbywać. Jeżeli są takie grupy religijne, które uważają, że tak jest dobrze i tak się powinno robić, nie możemy im tego zabronić. Natomiast w odniesieniu do naszej bratniej społeczności, myślę, że wszyscy jesteśmy przekonani tym, że ani czas, ani potrzeba takowego działania.
Dziękuję bardzo. Ja może bratestwo przeczytam te dwa wersety, które były wspomniane jeszcze raz, jeden po drugim, żeby one obydwa zabrzmiały w naszych uszach. Bowiem czasami jest bratestwo tak, że my chwycimy się jednego wersetu i budujemy na nim jakąś zasadę naszego życia, postępowania, czy sposób działania. Natomiast nie do końca analizujemy inne argumenty Pisma Świętego, które nam mówią może troszeczkę inaczej. Czy są sprzeczne? Bratersko, nie myślę, żeby były sprzeczne. Przeczytam jeszcze raz ten werset z Ewangelii Łukasza, rozdział 9, werset 50. Wtedy Jezus rzekł do niego: nie zabraniajcie, kto bowiem nie jest przeciwko wam, ten jest z wami. I ten z Ewangelii Mateusza, 12, rozdział, werset 30. Kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie, a kto ze mną nie zbiera, rozprasza. Czy bratysto, te wersety są przeciwne? Ale one nie są przeciwne. One nawzajem się uzupełniają. Pan Jezus chciał powiedzieć, wytłumaczyć apostołowi świętemu Janowi. Bo wiemy, że chociaż wiemy, znamy postawę Jana Apostoła, jego charakter, ale w niektórych sprawach był też zdecydowany i konkretny. I chciał, żeby Pan Jezus zabronił jakiekolwiek działalności innym osobom, które nie chodziły bezpośrednio z naszym Panem Jezusem Chrystusem. I wówczas Pan Jezus udzielił lekcji apostołom: wy im nie zabraniajcie, bo oni nie działają na naszą szkodę. Oni, jeżeli nie robią nic przeciwko nam, to bratestwo, wspierają naszą pracę i naszą działalność. I chciał dać informację i pozostawić również informację dla nas, że są czasami takie działalności, które nie przeszkadzają w służbie Bożej, wręcz wspierają, ale są to osoby, które nie idą razem z nami i my byśmy może chcieli im przeszkodzić. A Pan Jezus mówi: nie zabraniajcie. Apostoł Święty Paweł w wielu miejscach bratestwo podkreśla, że Ewangelia powinna być przekazywana różnymi sposobami i nawet przez tych innych nauczycieli z przekory. Ale ważne, żeby był Chrystus zwiastowany, żeby było głoszone to jedno wspaniałe imię Jezus, w którym jest zbawienie każdego człowieka. I to praktycznie było nadrzędnym celem. Ale Pan Jezus powiedział również jedną ciekawą rzecz, jak to później będzie w podsumowaniu tej wszystkiej działalności. I w Ewangelii Łukasza wczoraj troszeczkę brat tu w pierwszym wykładzie wspominał, w Ewangelii Mateusza, przepraszam, w rozdziale 7, tam jest mowa właśnie o wąskiej drodze, werset 22, Pan Jezus mówi tak: w owym dniu wielu mi powie, Panie, Panie, czy nie prorokowaliśmy w imieniu Twoim i w imieniu Twoim nie wypędzaliśmy demonów? Czy jakby wracał do tej sytuacji, że ktoś nawet dokonywał wielkich cudów w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. W imieniu Twoim nie czyniliśmy wielu cudów, będzie wracać to wielu takich, którzy przyjdą i będą czynić wymówki. Przecież my dokonywaliśmy wielu wspaniałych rzeczy w Twoim imieniu. A werset 23 mówi tak. A wtedy im powiem, nigdy was nie znałem. Idźcie precz ode mnie wy, którzy czynicie bezprawie. Bezprawie, bracie. Nie mamy czasu, żeby rozwinąć, bo to co pomyśleć. Idźcie czy wy wszyscy, którzy czynicie bezprawie. Kolejne pytanie jest troszeczkę pismem lekarskim, jak brat powiedział, napisane, ale na ile próbujemy go odczytać i zrozumieć, na tyle będziemy potrafili, albo będziemy chcieli na nie odpowiedzieć. Jak należałoby rozumieć rozdział pomiędzy światem a wierzącymi? Myślę, że to jest nawiązanie do wczorajszego wykładu na temat wierzących i na temat życia w tym świecie albo wychodzenia z tego świata. Czy brata Krzysztofa Nawrockiego gdzieś widzicie braterstwo? Jest? Przybliż się, bracie, tutaj, bo to jest pytanie chyba do ciebie. A ja będę w międzyczasie czytał to pytanie. Jak należałoby rozumieć rozdział pomiędzy światem a wierzącymi? Całe nominalne chrześcijaństwo jest wierzące, a każdy człowiek w obecnym czasie zabiega, aby w coś lub w kogoś wierzyć. Takiej ilości wierzeń i grup wyznaniowych, jakie nigdy... nie miała Ziemia, coś takiego, czy nie powinniśmy uściślić terminologii, robiąc różnicę pomiędzy wierzącymi i poświęconymi, ofiarowanymi, właściwie wierzący, Pismo Święte, zaznaczamy, właściwie wierzący w Piśmie Świętym pomiędzy wierzącymi i poświęconymi nie okazuje się wydawaniem świadectw. Co w rodzaju? Myślę, że pytający chciał zapytać, czy czynienie wyraźnej różnicy pomiędzy poświęconymi a niepoświęconymi jest wydawaniem świadectw. To pytanie do brata Krzysztofa.
Pytanie dość rozbudowane, bym powiedział. To, co ja wczoraj próbowałem przekazać, to to, że nasze zróżnicowanie między nami a światem przebiega, granica tego zróżnicowania przebiega w naszym umyśle i w naszym sercu przede wszystkim. To jest istotą rzeczy. Natomiast czy jest różnica między poświęconymi a niepoświęconymi? Zdecydowanie jest, bo nie można powiedzieć, że takimi samymi kryteriami kierują się osoby poświęcone, oddane Panu Bogu, jak osoby, które żyją w nieświadomości, nie tylko żyją w nieświadomości, ale chcą działać wbrew i postępować wbrew prawu Pana Boga. Ta różnica na pewno jest wyraźnie widoczna, natomiast każdy z nas jest indywidualnie zobowiązany do oceny tego, w jakim kierunku zmierza. Każdy z nas jest indywidualnie odpowiedzialny za sprawowanie swojego zbawienia z bojaźnią i zawieszeniem. Myślę, że to jest ta czytelna różnica, która odróżnia nas od świata. Tutaj jeszcze było nawiązanie do dużej liczby grup różnych, które istnieją. Tak jak powiedziałem, myślę, że każdy z nas musi indywidualnie rozsądzić, co uważa za prawdę, co uważa za rzeczy, które go przekonują, za naukę, która jest odpowiednia dla niego. To jest nasza osobista odpowiedzialność. Nikt za nas nie może w tej materii zdecydować. Na tyle, na ile zrozumiałem treść pytania i na ile mogłem się odnieść, to próbowałem to zrobić.
Dziękuję bardzo bratu. Poprosiłem brata, bo myślałem, że albo tak odczuwałem, że to pytanie jest w nawiązaniu do tego wykładu. A wiecie, braterstwo jest wielkim błogosławieństwem i korzyścią dla wszystkich, i dla usługującego, i dla słuchających, jeżeli na przykład po wykładzie są pytania do wykładu. Bo braterstwo, jesteście świadomi tego, że żadnego wykładu się nie da zamknąć od A do Z w 50 minutach czy 60 minutach. Jest wiele rzeczy niedopowiedzianych. Używamy wielu skrótów myślowych po to, żeby jak najwięcej informacji po prostu przekazać, a żeby ten czas był maksymalnie wykorzystany. Dlatego jest taka możliwość, żeby brat pewne rzeczy mógł dopowiedzieć. Pytającemu odpowiemy tak, że proszę Władysa, jest to wydawanie świadectwa prawdy, że jest taki podział, bo apostoł święty Paweł, bo do jego listów, do jego rozważań się odwołujemy, najwięcej nauki nam pozostawił w tym, jak należy naśladować naszego Pana Jezusa Chrystusa z apostołu. I on też, pisząc do zboru braterstwo, przeczytajcie jego listy, początek jego listu, to pisze: bracia święci. Czy tylko pisze tak bracia święci? Pisze do wierzących i świętych. Pisze braterstwo jeszcze coś więcej. To jest list do pierwszy do Koryntian, rozdział 14, werset 24. Lecz jeśli wszyscy prorokują, a wejdzie jakiś niewierzący albo zwykły wierny, wszyscy go badają, wszyscy go osądzają i tak dalej. Nie czytam dalej, bo nie mamy czasu. Apostoł święty Paweł był świadomy tego, że w każdej społeczności zborowej mógł znaleźć się człowiek niewierzący, który po raz pierwszy ma kontakt ze Słowem Bożym. I tak, bratestwo, być może jest tutaj dzisiaj, że przyszedł ktoś, kto nigdy nie słyszał bezpośrednio czytanego Słowa Bożego. Ja spotkałem w swoim życiu takie przypadki, że ktoś mi powiedział: po raz pierwszy usłyszałem, że ktoś czyta Pismo Święte. I apostoł taki mówi, jeżeli przyjdzie ktoś niewierzący, takie osoby są, bratysto, i my musimy być tego świadomi. Nawet żeby podjąć rozmowę z taką osobą, bratysto, to musimy mieć tą świadomość, że ona jest na takim etapie szukania i poznawania Boga. Ale apostoł mówi tak, że są także w naszej społeczności zwykli wierzący, którzy wierzą w Pana Boga. No co to jest to zwykły wierzący? Człowiek, który wierzy w Boga, czyta Biblię, stara się jak najwięcej poznać. Apostoł święty Paweł mówi: jeżeli byłem dziecięciem, rozumiałem jak dziecię, czytaliśmy przed chwilą. Ale dopiero czas, z chwilą czasu, czas sprawia to, że powoli apostoł się też rozwijał, bratesto, a z nami nie jest tak? Rozwijamy się bardzo powoli i dochodzimy do takiego stanu, aż dojdziemy do stanu ofiarowania, zupełnego poświęcenia się Panu Bogu. I tu, bratesto, jest zasadnicza różnica. Myślę, że o tej różnicy jeszcze troszeczkę za chwilę w innych pytaniach wspomniemy. Ale zgadzamy się z pytającym. To jest, bratesto, wydawanie świadectwa. Bo tak mówi Słowo Boże. Kolejne pytanie. Trzecia Księga Mojżeszowa, rozdział 11, werset 47. Abyście rozróżniali między tym, co nieczyste, a tym, co czyste. Paweł apostoł pisze w 1 Koryntian 10:25: wszystko, co się sprzedaje w jatkach, jedzcie, oni z nie pytają. Jak zrozumieć myśl Pawła apostoła z tym, co Pan Bóg nakazał Żydom? Jak zrozumieć myśl apostoła Pawła z tym, co Pan Bóg nakazał Żydom? Bracie Ryszard.
Pan Bóg, dając zakon narodowi izraelskiemu, dał pewne prawa, aby ograniczali się przed spożyciem pewnych nieczystych zwierząt, tak zwanych, przed spożywaniem krwi, rzeczy dławionych i takich, no, nieczystych ogólnie nazywamy, no. Natomiast czy to dotyczy, w jakim stopniu to dotyczy wierzącego, ja tutaj chciałbym nakreślić, no, dokładnie prawo zakonu nas nie obejmuje, ale kiedy Noe wyszedł z korabia, to było mu powiedziane, gdy może spożywać mięso, ale co miał zrobić z tą krwią? Miał ją wylać do ziemi, czyli to znaczy, że nie mógł jej spożywać. I nam należałoby to brać jak najbardziej pod uwagę. I wiemy, że w jatkach mogą różne rzeczy sprzedawać, ale pewne ograniczenia, które jednak dotyczą ogólnie, to wspomniałem odnośnie spożywania krwi, jak najbardziej powinniśmy brać to pod uwagę, żeby nie spożywać tego. Natomiast inne rzeczy, które obowiązywały Żyda, no, dzisiaj nas pewnie stopniu nie obowiązują. Dziękuję.
Dziękuję bardzo, bratu. Myślę, braterstwo, że odpowiedź idzie w tym kierunku, jak brat wspomniał. No, tu co musimy w tym pytaniu założyć dwie rzeczy, bo tu jest wspomniane rzeczy czyste i nieczyste, to jest rzecz jedna, a spożywanie krwi w nawiązaniu do słów apostoła świętego Pawła mówi, jak mówi o tym, co sprzedaje się w jatkach, jedźcie, oni nie pytając, to jest rzecz druga. Jak radzystwo Pan Bóg, kiedy dawał pewne zasady życia i postępowania narodu izraelskiego, kiedy dawał nawet pewne prawo społeczne, jak mieli się zachowywać w każdej sytuacji swojego życia, jako państwo, jako naród, to dawał pewne przepisy, bowiem one służyły temu, ażeby ten naród w jakiś sposób był szczególnym narodem, odłączonym od innych narodów ziemi. I dlatego przeczytam wam takie dwa wersety, albo trzy nawet, z trzeciej Księgi Mojżeszowej, rozdział 20, od 24 wersetu. A nie postępujcie według ustaw ludu, który ja wypędzam, przed wami, gdyż to wszystko czynili i obrzydziłem ich sobie. I rzekłem do was: wy odziedziczycie ich ziemię, a ja dam ją wam, abyście ją posiedli, ziemię opływającą w mleko i miód. Ja, Pan, jestem Bogiem waszym, który was oddzieliłem od ludów. I zauważcie, bracie, to następny werset, który pisze trzecia Księga Mojżeszowa. Będziecie więc rozróżniali między zwierzętami czystymi a nieczystymi i między ptactwem nieczystym a czystym. Nie kalajcie siebie samych przez zwierzęta i ptactwo i przez wszystko, co pełza po ziemi, a co oddzieliłem, aby było dla was nieczyste. Będziecie mi świętymi, bo ja jestem święty, ja Pan, i ja oddzieliłem was od innych ludów, abyście byli moimi. Zauważmy bratestwo. Pan Bóg, mówiąc, że oddziela naród izraelski, chciał im to pokazać, żeby oni to czuli i rozumieli. I jak te narody okoliczne, które ja wypędzam przed wami, dokonywają różnych nieczystych rzeczy. Ale wy macie się odczyścić, bo wy jesteście szczególnym narodem. Narodem wybranym, jak było powiedziane w II Księdze Mojżeszowej w rozdziale 4, werset 19 i 20. Wy jesteście królestwem kapłańskim. Narodem świętym, szczególnym narodem wybranym. Odłączonym od innych ludów ziemi. I te zwierzęta, które wy będziecie spożywać, czyste czy nieczyste, oprócz tych czynników braterstwo zdrowotnych, ja już tutaj nie wnikam i nie analizuję tego, miały wam przypominać o tym, że wy jesteście narodem czystym, ale są też narody nieczyste. I to braterstwo powraca, kiedy apostoł święty Piotr modlił się na dachu i miał widzenie. I co zobaczył, braterstwo? Zobaczył na prześcieradle wszystkie te nieczyste rzeczy, które były mu podane i mówią, jedz. A on co powiedział? Panie, przenigdy. Ja nigdy tych rzeczy nie będę jadł. I wówczas usłyszał głos, to co Bóg oczyścił, ty nie uważaj za czyste. Za nieczyste, przepraszam. Ty nie uważaj za nieczyste. Bo Pan Bóg również oczyszcza nie wszystkie narody, ale wybranych z tych narodów, którzy przychodzą do wiary, do społeczności z Bogiem przez usprawiedliwienie w Jezusa Chrystusa i dostępuje braterstwo oczyszczenia od tych wszystkich innych złych, niedobrych rzeczy. Teraz wszystko, co się sprzedaje w jatkach, jedzcie, a nie zjepytając. Pamiętamy braterstwo, 15 rozdział Dzieje Apostolskich. Pierwszy zjazd w Jerozolimie, apostołów i starszych i pierwsze braterstwo ustalenia i tam braterstwo podano zalecenia pewne, ale co to były zalecenia? Żeby się bracia do nich stosowali, ponieważ było to na styku wieku żydowskiego i początku wieku Ewangelii. I każda społeczność zborowa składała się z Żydów i nie Żydów. I jedni byli, braterstwo, przesiąknięci tymi zasadami prawa żydowskiego, bowiem na co dzień oni się ich uczyli, przestrzegali, a drudzy ich w ogóle nie znali, dopiero po raz pierwszy się z nimi spotykali. I żeby nie gorszyć tych z Żydów, którym Pan Bóg zabronił pod zakonem, że krwi spożywać nie będziesz, bo ona jest duszą, to już było powiedziane, jak raz wspomniał do Noego, przed zakonem jeszcze, ale zakon to utrzymał, Pan Bóg to potwierdził, dalej tak powinni się czynić w swoim narodzie. I żeby nie gorszyć tych braci z Żydów, powstrzymujcie się od krwi. Ale apostoł później dalej pisze, ale wszystko, co jest w jatkach, jedzcie. Ale daje jakiś braterstwo warunek? Jaki warunek? Bracie Henio.
Jeżeli by wam powiedzieli, że to jest zbawione, ofiarowane, to dlatego, co to powiedział, to nie jedzcie.
Tak, bardzo. Są pewne warunki. Czy to był, braterstwo, jedyny warunek?
Jeśli by się nadgorszył.
Proszę, bracie Ryszard, dopowiedz.
Jeśli by się nadgorszył, to nie wiem, nie masz jeść. Tak jak co sam apostoł Paweł powiedział, to jeśli by się ktoś gorszył, ja nie będę jadł do końca życia.
Proszę, braterstwo, jeżeli znajdziemy się w życiu w takiej sytuacji, że ktoś gorszy się z tego, że ja jem wieprzowinę. I ja wiem o tym, to braterstwo, co na przekór będę jadł? Ja pamiętam, ja mam mocne sumienie. Mnie to nie przeszkadza. Apostoł napisał. Mogę wszystko spożywać. Ale braterstwo, żeby nie doprowadzać brata lub siostry do upadku, do gorszego stanu, do utraty wiary, to ja, braterstwo, powstrzymam się. Dla dobra i spokoju własnego sumienia i jego sumienia. Kolejne pytanie. Proszę o rzetelne określenie, zbadanie czasu trwania żniwa wieku Ewangelii. Czy koniecznie jest to okres 40-letni, podobnie jak to było w przypadku żniwa wieku żydowskiego? Podajcie, bracia, proszę, za i przeciw, ponieważ Słowo Boże jest także ku zbijaniu. Zainteresowany, nie czytam. na razie imion ani nazwisk. Powiem tylko, że tylko kilka pytań jest podpisanych, pozostałe pytania są anonimowe, ale cieszę się, że niektórzy braterstwo też podpisują się pod pytaniami. To braterstwo nie zmienia faktu, że nie możemy odpowiadać albo nie chcemy odpowiadać na pytania wstawiane anonimowo. Każde pytanie coś za sobą niesie. Chęć zrozumienia i zbadania czegoś. I teraz próbujmy odpowiedzieć na temat tego żniwa. Może spytamy brata Marka.
Tak jak nauka Pisma Świętego nam podaje i bazując też na nauce doktoractwa, gdy spojrzymy na właśnie działalność naszego Pana, która kończyła okres wieku żydowskiego, wówczas określamy ten czas końca wieku jako końca żniwa, czyli żniwem nazywamy czas, gdy zbieramy plony. I tak się działo właśnie przy końcu wieku żydowskiego, gdy Pan Jezus przyszedł do narodu i zbierał te, można powiedzieć, owoce tego wieku. I tak samo przez analogię ma się dziać przy końcu wieku Ewangelii. Wiek Ewangelii jest tym długim okresem czasu, gdzie Ewangelia jest głoszona do narodu. Ale przychodzi czas, kiedy trzeba zebrać te owoce. I to też się ma tak dziać. Gdy sięgniemy do naszej literatury i wywodu brata Rasla odnośnie właśnie tych okresów, brat Rasel wcześniej porównywał, że czas końca wieku żydowskiego to jest około 40 lat. I przez analogię mówił, czy pokazywał nam, że to może też tak być przy końcu wieku Ewangelii. Ale jednak czas robi swoje i Gadaser stwierdził, że popełnił pomyłkę. Przyznał się do tego, że ten czas nie jest taki porównywany przez analogię, czyli wiek Ewangelii nie kończył się tak samo równo. Gdy odniesiemy się do tutaj pytającemu, mówimy też o plan wieku, prawda? Więc gdy spojrzymy na plan wieków, to jest obrazowo tylko pokazane dla naszej nauki i potwierdzenia tego, co znajdujemy w Piśmie Świętym. Natomiast no, jeżeli byśmy się tak ściśle określili i autor rysunku by tak równo określił, to byśmy powiedzieli, że wzorujemy się tylko na autorze. Ale to nie o to chodzi. A apostoł Paweł w liście do Hebrajczyków w 4 rozdziale, w wersecie 12 napisał, że błodziwe jest Słowo Boże i skuteczne. I pamiętamy ten tekst, który mówi, że to ono bada wszystko, aż do szpiku kości. I myślę, że podstawą jest to, żebyśmy zaglądali do Pisma Świętego. Bo nic nie może zastąpić nauki Słowa Bożego i tego, co Pan Bóg ukrył w Piśmie Świętym, możemy powiedzieć, w różnych proroctwach i pismach też, czy listach apostołów, których apostoł Paweł nam tłumaczy. Inne nauki, które są podawane, mogą być też dla nas pożyteczne, jeżeli oczywiście one potwierdzają to bogactwo mądrości boskiej nauki. Więc okres ten końca wieku Ewangelii niekoniecznie musi trwać równo 40 lat, jakby ktoś chciał przez analogię porównywać do wieku żydowskiego.
Dziękuję bardzo, bratu. W tym pytaniu, braterstwo, dotykamy troszeczkę chronologii. I powiem kilka słów na temat chronologii, bowiem jeszcze są pytania, które będą do tej chronologii nawiązywać. O nich też za chwilę będziemy mówić. Powiem tak, może krótko, bo nie chciałbym się rozgadać, bo nam zabraknie czasu w ogóle na poruszenie tych pytań. Chronologia, braterstwo, jest bardzo ważna w Piśmie. Podkreślam, jest bardzo ważna. Gdyby nie była ważna, ona by nie występowała w Biblii. Chronologia to jest nauka w czasie. Czyli pewne rzeczy miały się wykonywać w konkretnym czasie. I tej chronologii mamy dosyć trochę w Piśmie Świętym, Starym i Nowym Testamencie. Ale tak braterstwo jest, Pan Bóg tak tym wszystkim kieruje, że ta chronologia jest zrozumiana wówczas, kiedy się wypełnia, jak powiedziała mi siostra. Gdy Bóg mówi do proroka Daniela, to mówi: ty zapieczętuj te dni aż do czasu naznaczonego. I braterstwo, moglibyśmy dawać wiele takich przykładów biblijnych, że pewne rzeczy są dokładnie i precyzyjnie w Biblii naznaczone chronologicznie. Tylko wiecie, braterstwo, w czym jest problem? Problem jest w tym, że nie zawsze Pan Bóg daje je zrozumieć wtedy, kiedy człowiek chce je zrozumieć. Ale Pan Bóg daje je zrozumieć dopiero wtedy, kiedy to słowo się spełnia. I braterstwo, przykład. Dobra. Co roku badamy zagadnienie Paschy. I 12 rozdział 2 Księgi Mojżeszowej, 39, 40 werset, Pan Bóg mówi tak do narodu izraelskiego. Dokładnie tego samego dnia, po upływie 430 lat, synowie izraelscy opuścili Egipt. A ja się pytam, bratostwo, czy wiedzieli Żydzi, kiedy mają wyjść z Egiptu? Czy znali technologię przed wyjściem? A wracając, czy historia Izraela wychodzącego z ziemi egipskiej jest jakimś obrazem? Apostoł jest. Bo apostoł Paweł w liście do Rzymian w rozdziale 8 o tym mówi, że wszystko stworzenie wespół zdycha i woleje, oczekując wyzwolenia. Ale jak wyszli, to bratestwo, ktoś powiedział, że dokładnie tego samego dnia. I my dzisiaj, bratestwo, żeby nie informacja apostoła świętego Pawła, który w liście do Galacjan w rozdziale 3 będzie nam tłumaczył różnicę, bratestwo, bo do Abrahama by było powiedziane 400 lat, a apostoł Paweł mówi 430. W drugiej księdze Mojżesza mamy napisane 430 lat. Nie mamy czasu, bratestwo, żeby to wyjaśnić, ale chcę wam pokazać, że ta chronologia była zapisana i te szczegóły w tej chwili, z perspektywy czasu, po fakcie, gdy się wypełniły, to też nie wszyscy je zrozumieli. Ale za sprawą Ducha Świętego Pan Bóg te rzeczy objawia. I tak samo, bratestwo, jest z chronologią. Że chronologia nie jest podstawą naszej wiary. Ale chronologia jest tym czynnikiem, tym wskaźnikiem, palcem pokazującym: patrzcie na pewne wydarzenia i okoliczności. I one powinny was przekonywać, czy coś się stało, czy coś się nie stało. Patrzcie na proroctwa, bo one są tą pochodnią świecącą w ciemnym miejscu, rozświetlającą drogę, o której pisze apostoł święty Piotr. I tak, bratestwo, jest również w nawiązaniu do tego pytania i do tych pytań, o których za chwilę będziemy też mówili. Czy żniwo wieku żydowskiego trwało 40 lat? No 40 lat, braterstwo, było od momentu wystąpienia naszego Pana Jezusa Chrystusa z misją do roku 70, czyli zburzenia Jerozolimy. Ci braterstwo, którzy byli w Koska na konwencji, tam troszeczkę na ten temat żeśmy wspominali. Na temat pierwszej części żniwa. Pierwszej części. Bo żniwo, jak będziemy czytać, ono jest zaczerpnięte, w ogóle lekcja o żniwie, nauka o żniwie, z 13 rozdziału Ewangelii Mateusza, gdzie Pan Jezus mówi przypowieść o pszenicy i konkolu. I ta przypowieść, czyli zakończenie wieku, jak brat wspominał, miała się zakończyć żniwem, czyli zbiorem pożytku. I ta pierwsza część żniwa, braterstwo, to jest ten okres zbioru. Zbioru przede wszystkim pszenicy, bo to jest, braterstwo, najważniejsze. To jest istotą. Pan Bóg po to posiał przez swojego Syna dobre nasienie, a żeby był zbiór tego plonu, żeby Kościół był wybrany w wieku Ewangelii. I to było celem tego posiewu. I teraz to zabranie Kościoła z ziemi to jest koniec braterstwa pierwszej części ziemi, jak patrzymy na ten rysunek boskiego planu wieku, który braterstwo mają możliwość spojrzeć, to jest braterstwo, ta środkowa linia. To jest zabranie Kościoła, skompletowanie Kościoła. To jest koniec pierwszej części ziemi, ale jeszcze pozostaje druga część. A jaka to jest druga część? Co się dzieje w braterstwie drugiej części? Pierwsze było rozdzielenie. Oddzielenie pszenicy od konkolu. A w drugiej braterstwo części jest palenie konkolu. Widzicie, braterstwo, te piramidki tam jak spadają w dół? To jest niszczenie tego wszystkiego, co jest złe, niedobre i sprawiedliwe. To jest braterstwo druga część. A wtedy co sprawiedliwi Pan Jezus mówi? Będą się śnić gdzie? Jako gwiazdy na niebie, mówi prorok Daniel i Pan Jezus w Ewangelii świętego Mateusza. Także braterstwo, myślę, to jest na pewno trudno braterstwo wyjaśnić zagadnienie żniwa też w jednej godzinie i nie wyjaśnimy braterstwo za 5 minut. Tylko chciałbym nakreślić pewne ramy i szkic tego tematu. Kolejne pytanie. Ewangelia Mateusza, rozdział 2, rozdział 9, werset 2. I to jest w zasadzie cytat tego wersetu drugiego. I oto przynieśli mu sparaliżowanego leżącego na łożu. A gdy Jezus ujrzał wiarę ich, rzekł do sparaliżowanego: ufaj, synu, odpuszczone są grzechy twoje. Jakie grzechy zostają odpuszczone paralitykowi, Adamowi, znak zapytania, i jego własne winy? Jak to rozumieć? Bracie Jan.
Ja myślę, że grzech Adamowy nie został odpuszczony, bo jeżeli by został odpuszczony, to człowiek ten by miał zdecydowanie większe jeszcze nadzieje. Wydaje mi się, że powinniśmy wiedzieć taką rzecz i chyba w większości ją uznajemy, że cuda, które Pan Jezus dokonywał, są w większości obrazem na czas wieku tysiąclecia. Po prostu Pan Jezus dawał tak zwane cuda mesjańskie, które potwierdzały, kim On jest. Że On jest tym, który przyjść miał, żeby zaprowadzić królestwo. One Jego uwierzytelniały. I dlatego ten cud też jest cudem, który Pan Jezus dokona w czasie wieku tysiąclecia, już nie z jednym człowiekiem, ale z całym rodzajem ludzkim, kiedy oczyści ich z grzechu. Wcześniej na podstawie ofiary okupowej zostanie zdjęte przekleństwo grzechu Adamowego oczywiście, ale potem każdy człowiek będzie musiał się oczyszczać, będzie musiał być uzdrowiony przez Pana Jezusa, przez pomoc restytucyjną. I ja myślę, że to chodzi o grzechy każdego z nas, każdego zresztą człowieka, które muszą zostać oczyszczone albo zmyte, czasami to, co określamy, a w procesie restytucji ludzie będą musieli się pozbyć. I jest to wszystko dzięki ofierze naszego Pana.
Dziękuję bardzo. Myślę, że odpowiedź w zasadzie była jasna i zrozumiana. Ja braterstwo odczytam z innej Ewangelii to samo wydarzenie. Czasami braterstwo, to co wspominałem na wstępie. Czytamy jeden fragment, a nie patrzymy na w zasadzie to samo, ten sam opis, ale w innej części Pisma Świętego, który dodaje nam natomiast jedno zdanie. Ewangelia Łukasza, rozdział 5, od wersetu 23. To jest to, braterstwo, to samo wydarzenie, jakby nie czytam całego, tylko konkretne wersety, te, które są istotne w tym pytaniu. Co jest łatwiej rzec? odpuszczone są ci grzechy twoje, czy rzec wstań i chodź? A co, co jest łatwiej? Co jest łatwiej powiedzieć? Odpuszczone są twoje grzechy, czy wstań i chodź? To Pan Jezus to mówi. No, obydwie wypowiedzi są dobre. Obydwie wypowiedzi są dobre. Ale Pan Jezus powiedział to dlatego, jak mówi werset 24. Lecz abyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma moc na ziemi odpuszczać grzechy. Rzekł do sparaliżowanego, powiadam ci, wstań, podnieś łoże swoje i idź do domu swego. Braterstwo, Pan Jezus przyszedł po to na ziemię, ażeby położyć swoje życie za te grzechy. Za grzech Adamowy. I Pan Jezus, chociaż jeszcze nie położył swojego życia w ofierze, ale On pokazywał braterstwo. On nie uzdrawiał wszystkich. Nie nawrócił wszystkich. On dokonywał tylko wyjątkowych cudów, żeby pokazać, że ma taką moc daną mu od swojego Ojca, od Boga. Pamiętacie, braterstwo, ten cud wskrzeszenia Łazarza z 11 rozdziału Ewangelii Świętego Jana? I tam jest taki szczegół, który Pan Jezus powiedział. Ze względu na tych, którzy stoją. Co tam Pan Jezus powiedział? Dziękuję Ci, Ojcze, że mnie wysłuchujesz. Bo Pan Jezus dokonał tego cudu mocą Bożą, braterstwo. Od Boga otrzymywał moc. I Bóg pokazywał człowiekowi za pośrednictwem Syna Bożego, Jezusa Chrystusa, że ma możliwość, moc odpuszczenia grzechu. Nie tylko powiedzieć, weź łoże, wstań i chodź. Ma taką moc. Ale ta moc dopiero zadziała w ściśle określonym czasie, jak brat próbował nam tutaj wyjaśnić. Czyli w wieku tysiąclecia, w czasie naprawienia wszystkich rzeczy. Musimy przyspieszyć braterstwo, bo pytanie jeszcze mamy trochę. Izajasz, rozdział 4, werset 4. Co jest tym plugastwem i krwią i jakiego czasu dotyczy? Musimy braterstwo odczytać, bo żeby braterstwo mogli zrozumieć odpowiedź, to myślę, że dobrze jest znać tekst. Rozdział 4 i 4 werset proroctwa Izajasza. Gdy Pan zmyje brud córek syjońskich i usunie plamy krwi z Jeruzalemu, tchnieniem sądu i tchnieniem zniszczenia. To jest bardzo ciekawy fragment proroctwa Izajasza, który zaczyna się już od początku tego rozdziału, a pamiętamy, braterstwo, tam pisze o owym dniu. Prorok mówi, owym dniu. W owym dniu będzie tak, że uchwyci się 7 kobiet, jednego mężczyzny, i braterstwo, znacie dalej ten werset. Uchwyci się 7 kobiet, jednego mężczyzny, i będą do niego mówić tak. Każda z nas będzie mieć swój chleb, swoje odzienie, bylebyśmy tylko nazywały się od imienia Twojego. I to, braterstwo, nie musimy wyjaśniać. To jest właśnie ten owy dzień, to jest obecny czas, koniec wieku Ewangelii, gdzie wszyscy chcą się nazywać od imienia Jezusa, od imienia jednego męża. I dalej jest kontynuacja tego proroctwa. W owym dniu latorość Pana stanie się ozdobą i chwałą, a owoc ziemi chlubą i krasą ocalonych Izraela. I będzie tak, że kto pozostanie na Syjonie i ostoi się w Jeruzalemie, będzie nazwany świętym. Każdy, kto jest zapisany wśród żywych w Jeruzalemie. I tutaj następuje ten werset, z którego pytam. Gdy Pan zmyje brud córek syjońskich i usunie plamy krwi z Jeruzalemu, tchnieniem sądu i tchnieniem zniszczenia. Jest to braterstwo, mowa symboliczna. Wiemy, braterstwo, co znaczy Jeruzalem i co znaczy Syja. Ci, co byli w Jerozolimie, w Izraelu, to wiedzą, gdzie był Syjon, gdzie był Jeruzalem. Co to są za miejsca, braterstwo. Ale my, którzy nawet nie byliśmy, to też czujemy. Czujemy relację z wielu proroków Starego Testamentu. I znamy to zestawienie Jeruzalem, Syjon, Jeruzalem, Syjon. I jak braterstwo czytamy 12 rozdział listu apostoła świętego Pawła do Hebrajczyków, to tam apostoł święty Paweł mówi, ale wy podeszliście gdzie? Do góry Syjon, do miasta Boga żywego. Czyli apostoł święty Paweł tłumaczy, czym jest ta góra Syjon. I tutaj prorok Izajasz mówi, że na tym Syjonie działy się różne złe rzeczy. I werset 4 mówi, gdy Pan zmyje brud córek syjońskich i usunie plamy krwi z Jeruzalemu, tchnieniem sądu i tchnieniem zniszczenia. Jeszcze raz wspomnę jeden fragment, już tylko pamięciowo, bo nie mamy czasu, żeby odczytywać. Gdy Pan Jezus był prowadzony na Golgotę, to tam płakały jakie córki? Córki jeruzalemskie. Pan Jezus mówi do nich, nie płaczcie, bo skoro na zielonym drzewie takie rzeczy się dzieją, to co dopiero będzie na słuch? Ale mówił o córkach jeruzalemskich. A tutaj prorok mówi o córkach syjońskich. Czyli znów wracając, to mamy to zestawienie Syjon i Jeruzalem. I kiedy ten sam prorok Izajasz na samym początku w 2 rozdziale, 3 wersecie napisze, gdyż z Syjonu wyjdzie zakon, a słowo Pana z Jeruzalemu. Czyli Syjon przedstawia jako ten Izrael duchowy. I patrzy prorok Izajasz na całe chrześcijaństwo, które w historii tego chrześcijaństwa dokonywało wiele złych rzeczy. I o tych rzeczach właśnie prorok mówi tak. Gdy Pan zmyje brud córek syjońskich i usunie plamy krwi tchnieniem sądu i tchnieniem zniszczenia, to wtedy błogosławieństwo będzie dla tych, którzy będą chwałą i chlubą. I tu wracamy, braterstwo, znów do tego rysunku. Gdy klasa Kościoła będzie wybrana, to braterstwo, czytając pierwszy list do Tesaloniczan, rozdział 1, apostoł święty Paweł opisuje, co tam się będzie działo, jak będzie ten system, jak Pan Bóg będzie mu odpłacał za krew przelaną na święty. I myślę, że do tego czasu odnosi się wypełnienie tego proroctwa. Kolejne pytanie. Ewangelia Łukasza, rozdział 24, wersety od 41 do 43. W jakim celu Pan spożywał przy nich posiłek? Był przecież już istotą duchową i nie potrzebował tego. Rozdział 24 Ewangelii Mateusza, to wszyscy pamiętamy, to jest ta historia o tych dwóch uczniach, jak szli w drodze do Emaus po zmartwychwstaniu naszego Pana Jezusa Chrystusa i przystąpił do nich nieznajomy podróżny i zaczęła się rozmowa i potem spożywał z nimi razem posiłek. I pytający stawiał pytanie, w jakim celu Pan spożywał przy nich posiłek? Był przecież już istotą duchową. Może brata Franciszka spytam.
Myślę, że Pan Jezus po swoim zmartwychwstaniu chciał też pokazać, że On jest, może przebywać razem z nimi. I chciał potwierdzić, że jeszcze pewien czas będzie z nimi, aż zostanie podniesiony do nieba. Aczkolwiek wiemy, że był istotą już duchową, ale to nie przeszkadzało, żeby z nimi ten posiłek spożywał. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Ja tak naprawdę, jak czytam niektóre fragmenty Biblii, to czasami zastanawiam się, jaka wielka mądrość Boża wypływa z tych niektórych wydarzeń, które są opisane czy w Ewangeliach, czy w Dziejach Apostolskich. Bo, wiecie co, pierwszą taką ważną rzeczą po zmartwychwstaniu naszego Pana Jezusa Chrystusa to było to, jak przekonać uczni, że istota duchowa, nieśmiertelna, bratestwo, jest wśród żywych. Jak to pokazać? Jak przekonać tych, którzy byli uczniami Jego, którzy mieli później o Nim dawać świadectwo, bratestwo, bo to było tak bardzo ważne i istotne, że oni mieli dać świadectwo o zmartwychwstaniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Wbrew temu, co zrobili kapłani. Przekupili strażników i powiedzcie, że wykradli ciało Pana Jezusa i po dzień dzisiejszy przetrwała bratestwo tajemnicze. Ale przekonać ludzi cielesnych do tego, że istota duchowa, że Pan Jezus zmartwychwstał jako istota duchowa. To, co apostoł święty Piotr pisze w pierwszym swoim liście, w rozdziale trzecim, umartwiony ciałem, ale ożywiony duchem, jako istota duchowa. Niewidzialna dla cielesnego człowieka. I wtedy Pan Jezus po zmartwychwstaniu przyjmował postać ludzką. I dokładnie, bratestwo, nie wiemy, jak to działało, na jakiej to zasadzie. Jako ludzie żyjący jeszcze w tych ciałach, tego, bratestwa, do końca nie rozumiemy. Według zapewnienia apostoła świętego Pawła, gdy będziemy razem z Panem, będziemy wiedzieli dokładnie. Ale dzisiaj nie wiemy dokładnie. Ale w Dziejach Apostolskich, w rozdziale 10, mamy napisane, że Pan Bóg dozwolił mu się objawić nie całemu ludowi, ale świadkom Jego zmartwychwstania, którzy mieli świadczyć i apostołów. Nie wszystkim ludziom. Nie całemu Izraelowi. Pan Jezus się objawił. Bo też cały Izrael Go nie przyjął. Ale objawił się tylko tym wybranym. I bratestwo, żeby ich przekonać, bo przecież Pan Jezus przyjmował za każdym razem inną postać. Maria Go zobaczyła jako? Jako ogrodnika. No widziała ogrodnika, który tam pielęgnuje rośliny, robi tam coś koło tych roślin. I uczniowie poznawali go po czym? Po łamaniu chleba, bratestwo. Bo bardzo często spożywali razem chleb i znali, w jaki sposób Pan Jezus łamał i błogosławił chleb i dawał. I po tym poznawali go. Po czym jeszcze poznawali, bratestwo? Po mowie, poznawali po głosie. I to były, bratestwo, te wyraźne takie oznaki, że ta postać, która im się ukazywała, jest postacią nieludzką, niecielesną, bo różne formy przyjmował. Pojawiał się w pomieszczeniu zamkniętym i znika. Ale głos był ten sam. Ale metody rozmowy, czy też pewne gesty były takie same i potem go poznawali. I Pan Jezus na pewno nie potrzebował się odżywiać tym cielesnym chlebem, chociaż istoty duchowe rozpożywały. Pamiętamy tą sytuację, kiedy Abrahama odwiedziło trzech mężów. Abraham im przyrządzał placki. Oni potrzebowali tego jedzenia? Ale Abraham okazywał w ten sposób gościnę. I bratestwo, ta gościna jest wspomniana w Nowym Testamencie. Także myślę, że braterstwo jest to jedna z form okazywania, że nasz Pan Jezus Chrystus, będąc istotą duchową, przyjmował postać ludzką po to, żeby zaświadczyć o tym, że jest wśród żywych. Mamy kolejne pytanie. List do Filipian, rozdział 1, werset 11. I też odczytamy ten rozdział. Pełni owocu sprawiedliwości przez Jezusa Chrystusa ku chwale i czci Boga. I pytający pyta, czym jest owoc sprawiedliwości? Bracie.
Owoc sprawiedliwości w moim przekonaniu jest to coś wypracowane przy wypełnieniu pewnych zasad, to znaczy, żeby wypracowywać owoc sprawiedliwości, należy być usprawiedliwiony. Bez usprawiedliwienia tych owoców sprawiedliwości wypracować się nie da. W liście świętego Jakuba w 3 rozdziale, o 18 wersecie mamy wspomniane odnośnie pokoju jako owocu sprawiedliwości. Zauważamy, że generalnie gruntem Stolicy Bożej jest właśnie sprawiedliwość i dzięki poczuciu sprawiedliwości, dzięki usprawiedliwieniu związanym właśnie z krwią naszego Pana, możemy mówić cokolwiek odnośnie działania sprawiedliwego. Stąd owoc sprawiedliwości wynikający z pracy. To nie jest to, że coś cudownie możemy dostać, tylko nad tym trzeba pracować. Tak jak w innym miejscu mamy wspomniane odnośnie części składowych owocu Ducha Świętego, tak w przypadku owocu sprawiedliwości to jest wypracowanie czegoś, co możemy dokonać, ale tylko i wyłącznie dzięki usprawiedliwieniu. Gdybyśmy nie byli usprawiedliwieni, całe nasze działanie nie miałoby nic wspólnego właśnie ze sprawiedliwością.
Dziękuję bratu. Myślę, że to, tak jak brat tu wspominał, jest to pewna praca, pewna działalność z naszej strony, pewien wysiłek. Musimy włożyć w to pewną energię, bo świadomi jesteśmy tego, że nie wypełnimy braterstwa sprawiedliwości zupełnie, jako ludzie, ale musimy usiłować i dążyć. Brat Ryszard chciał coś dopowiedzieć? Proszę bardzo, jest taka możliwość.
Ja bym proponował odczytać ten powyższy werset z listu Jakuba, 3 rozdziału. Ale mądrość, która jest z góry, najprzód jest czysta, potem spokojna, wierna, powolna, pełna miłosierdzia, owoców dobrych i posądzająca, nieugódna. Myślę, że to są te owoce miłości.
Apostoł Święty Paweł w wielu miejscach mówi o owocach. Między innymi najwięcej mówi o owocach w liście do Galacjan, jak pamiętamy. Ale nie tylko w liście do Galacjan, w innych księgach, w innych listach też mamy wspomniane o owocach. I między innymi w liście do Efezjan. Nie uciekł ten werset, ale 5-9, ale jeszcze chciałem inny werset wcześniej, zanim ten 5-9, ale myślę, że może mi się przypomnieć. 5-9 czytam, bo owocem światłości jest wszelka dobroć i sprawiedliwość i prawda. I apostoł święty Paweł, uzupełniając, bo nie zamyka listę owoców na tych 9 w liście do Galacjan, bo jak pamiętamy w Księdze Objawienia w rozdziale 22, tam owoców mamy 22, bo owoce, wyrabianie owoców to nie jest, bratelstwo, praca niepotrzebna. Ona ma pewne zastosowanie. To, co my dzisiaj tak z trudem staramy się, usiłujemy, bratelstwo, będzie w przyszłości wykorzystywane. To musi być konkretny cel. Drzewo, jak wydaje owoc, to, bratelstwo, nie po to, żeby ten owoc spadł i został zniszczony, ale po to, żeby go spożywać, żeby służył jako pożytek dla innych. I między innymi ten owoc sprawiedliwości to jest pewna praca związana z wyrabianiem owoców Ducha Świętego. No, bratelstwo, nie dojdziemy, jak wspomniałem wcześniej, do pełnej sprawiedliwości, ale nasze usiłowania i nasze dążenia, bratelstwo, będą oceniane. I jeszcze chciałbym jeden werset z listu do Rzymian z rozdziału 8 przeczytać. Werset 4. No, Rzymian, rozdział 8, werset 4. Aby słuszne żądania zakonu, czyli tego doskonałego zakonu Bożego, wykonały się w nas, którzy nie według ciała postępujemy, lecz według ducha. Te żądania, bratelstwo, zakonu nie mogły się wypełnić w narodzie izraelskim, bo oni postępowali według ciała i to jest, bratelstwo, niemożliwe. I my, gdy będziemy postępować według ciała, nigdy tych żądań zakonu nie spełnimy. Ale te żądania zakonu, te żądania sprawiedliwości, ten owoc sprawiedliwości, on się wypełni w nas, jeżeli będziemy postępować według ducha i dążyć do tego duchowego rozwoju, który właśnie będzie się objawiał owocami Ducha Świętego. Kolejne pytanie. Objawienie, rozdział 17, werset 14. Myślę, że to też jest pytanie do tematu. Myślę, że bratostwo, pamiętacie ten werset. Tam wspomina o tych, którzy byli po stronie baranka. Cytuję werset. Będą oni walczyć z barankiem, lecz baranek zwycięży ich, bo jest Panem Panów i Królem Królów, a z nim ci, którzy są powołani i wybrani oraz wierni. I pytanie. A z nim ci, którzy są powołani i wybrani oraz wierni. Czy dotyczy jednej klasy wiernych? Czy mówi o innych klasach wierzących w wieku Ewangelii? I to pytanie zapewne wstawił ktoś, kto był na konwencji w Kostkach, bo tamten temat był wspominany. I brata Franciszka, proszę o odpowiedź.
Ja myślę, że ten zapis mówi, że powołanie, wybrani i wierni, nie oraz wierni, tak jak w tym pytaniu jest, w tej treści pytania sformułowane. Myślę, że tutaj ukazany jest w tym wersecie pewien proces, że najpierw jest powołanie, wybór, a w końcu trzeba dotrzymać wierności. I gdybyśmy przeczytali 14 rozdział objawienia, werset 1, to tam mówi, że z barankiem będzie 144 tysiące. Pan Jezus też w Ewangelii Mateusza, tam mamy słowa zanotowane, że wielu jest powołanych, a mało wybranych. I myślę, że pokazuje, że jest pewien proces, że powołanych może być bardzo dużo, wybranych mniej, a jeszcze mniej wiernych. I to pięknie ukazuje armia Gedeona, gdzie na początku było 22 tysiące, później 10 tysięcy, a w końcu 300. I myślę, że to jest taki pewien proces, przez który przechodzi ten, który w końcu okaże się wierny. No, dziękuję.
Dziękuję bardzo. Myślę, że bratostwo podzielamy tą myśl, którą brat wspomniał. Aczkolwiek wiem, że inni bracia spoglądają na ten werset, na ten zapis też z takiej strony, z tej strony finalnej już, że przy końcu wieku Ewangelii, gdy Pan już zamknie tą możliwość wchodzenia do Kościoła Chrystusowego, to jednak te grupy osób pozostaną. I zwycięzcy będą, i będą tacy, którzy są wybrani, a będzie też bardzo wielu powołanych, może nawet bardzo dużo powołanych, bo jak wskazują niektóre proroctwa, przy końcu tego wieku będzie duża taka ilość osób, które są osobami wierzącymi w społeczności z Bogiem. To pokazuje ten obraz z drugiej Księgi Królewskiej, z rozdziału drugiego, Eliasza i Elizeusza, jak tam idzie Eliasz, Elizeusz, a do tych miejscowości, do których przychodził, zjawiali się synowie proroccy i pytają o to, co miało się wydarzyć. I oni o wszystkim braterstwo wiedzieli. O wszystkim byli poinformowani. Czyli ci synowie proroccy idą razem z całym ludem Bożym. Kolejne pytanie, w zasadzie to są trzy pytania na jednej kartce. Zrobimy tak, że jedno z tych pytań rozważymy najpierw, a jak nam zostanie czasu, to rozważymy kolejne, bo jeszcze mamy w sumie 4-5 pytań. Mamy czasu bardzo mało. Pytanie tak. Kto objawił Kościołowi tajemnicę, że Pan Jezus Chrystus przyszedł po raz wtóry w roku 1874 roku? W nawiązaniu do tego, co wspomniałem wcześniej, dlatego ten wstęp zrobimy taki szerszy, odnośnie chronologii, są raczej pewne rzeczy w Biblii, które są poznane i zrozumiane w ściśle określonym czasie. Nie chcę tu za wiele dowodów przytaczać, bowiem, no, jak mówię, na te pytania mamy mało czasu. Ale powiem tak. Czas, o którym jest mowa, był czasem poszukiwania. Nie tylko ten czas, ale również i te lata poprzedzające, był czasem poszukiwania, kiedy Pan Jezus miał przyjść po raz drugi. I tu w tym pytaniu jest, myślę, też troszeczkę brak precyzji, bo kto objawił Kościołowi tajemnicę? Czy braterstwo drugie przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa było tajemnicą, czy jest tajemnicą? Czy apostoł Święty Paweł, jak pisze o tajemnicach, to o jakich tajemnicach pisze? O Chrystusie i Kościele. To jest największa tajemnica, która była zakryta od wieków pokoleń. Ale o drugim przyjściu Chrystusa już mówili prorocy Starego Testamentu. Oni mówił sam Pan Jezus, bardzo dużo mówił na temat drugiego przyjścia i mówili też apostołowie, bardzo dużo napisali na temat drugiego przyjścia naszego Pana Jezusa Chrystusa. I te lata, o których tutaj mamy wspomniane w pytaniu, to były takim czasem, że ludzie w chrześcijaństwie, w tym wielkim chrześcijaństwie bratecznym, zaczęli poszukiwać proroc mówiącym o drugim przyjściu naszego Pana Jezusa Chrystusa i badać Pismo Święte. Wcześniej, braterstwo, ono było zamknięte na kłódkę. Nie wolno go było czytać. Nie wolno było nikomu zaglądać do tej księgi, żeby coś się dowiedzieć i zrozumieć. To było braterstwo zakryte. Ale przyszedł czas, ściśle określony przez Pana Boga, że zaczęto badać i szukać, rozpoznać czas drugiego przyjścia naszego Pana Jezusa Chrystusa. I teraz tak, bratesto, badając proroctwa o przyjściu naszego Pana Jezusa Chrystusa, trzeba było przeanalizować całą Biblię od początku do końca. Bo jak inaczej można zrozumieć? Trzeba było dokładnie przebadać całe Pismo Święte. I bratestwo, przebadanie całego Pisma Świętego doprowadziło do tego, że nasi poprzednicy zrozumieli. Zrozumieli nie tylko czas niewidzialnego przyjścia naszego Pana Jezusa Chrystusa, zrozumieli Jego cel i zrozumieli Jego sposób. I rozpoznali wiele praw zakrytych, braterstwo, zagubionych przez błąd i ciemne wieki średniowiecza. Trójca, dusza nieśmiertelna, piekło, czyści i wiele innych. Odkryto, braterstwo, te rzeczy na nowo. To było wielkie oświetlenie. To był ten anioł, od którego blasku rozjaśniła się cała ziemia z 18 rozdziału Księgi Objawienia. Zaczęły się dziać niezwykłe wydarzenia, których wcześniej, braterstwo, nie było. To jest bardzo istotna nauka o okupie, o usprawiedliwieniu, braterstwo, o poświęceniu. Braterstwo, poczytajcie historię sprzed 100 kilku lat. Ile ludzi przychodziło na rzekę do wody, żeby przyjąć chrzest? Na jedno spotkanie ewangelizacyjne przychodziło około 1000 osób. Co to była wielka eksplozja prawdy. I ten braterstwo, który jest autorem pierwszego tomu, który wcześniej wspominaliśmy w odniesieniu do żniwa, on nie rościł sobie pretensji, że on miał jakąś wizję, objawienie od samego Boga i on tę wizję przekazuje innym. Ale starał się, tak jak my, nawet dzisiaj tu siedzący, żeby dążyć do źródła prawdy, jak śpiewaliśmy w tej pieśni na rozpoczęciu. I Pan w tym czasie dał mu tą możliwość rozpoznać tą prawdę, rozpoznać niektóre zarysy boskiego planu, braterstwo, narysować takie rysunki. I nieważne, czy on był autorem, czy nie. Braterstwo, czy dzisiaj ktoś poddaje wątpliwość te kreski pionowe czy poziome? Czy ktoś narysował coś lepszego? Ale braterstwo, tu nie o te rysuny chodzi. Tu chodzi o poznanie Bożego planu wieku, który tu na tej plakiecie jest pokazany. Jak wizualnie można zobaczyć ilustrację Bożego planu wieku. Żeby to mogło stanąć przed oczami słuchających i wierzących. I braterstwo, pytamy się, kto objawił tajemnicę? Drugie przyjście nie było tajemnicą, bo znaki i wydarzenia Pan Jezus powiedział w 24 rozdziale Ewangelii Mateusza. Po znakach poznacie. I jest, braterstwo, prawdą, że dla wielu osób dzisiaj te rzeczy są zakryte. To jest, braterstwo, prawdą. Ale Pan Bóg swoim świętym pewne rzeczy objawia i daje poznać. Zapytam, braterstwo, inaczej. Usłyszeliśmy zawołanie z 4 rozdziału, z 4 wersetu 18 rozdziału Księgi Objawienia. Ludu mój, wyjdźcie z Babilonu. Kto wam, braterstwo, ten głos wydał? Od kogo ten głos usłyszeliście? To jest głos pański. Ludu mój, widziałem anioła wstępującego z nieba, który miał wielkie posłannictwo. I on zawołał głosem: ludu mój, wyjdźcie z Babilonu. Ale zawołał głosem za pośrednictwem Bożej prawdy, która została zrozumiana i wyjaśniona, braterstwo, wytłumaczona. I też nie do końca od A do Z. Jak wspominaliśmy, na ile znamy, na tyle rozumiemy. Na ile Duch Święty w zależności od możliwości i wtajemniczania daje nam poznać te słowa i zrozumieć. i uwierzy w braterstwo i przyjął. I na pewno nie będziemy się wspierać, jak wspomniałem. Nie chronologia jest podstawą naszej wiary, ale ta chronologia pokazała, że w tym czasie należało się oczekiwać i dopatrywać wielu zmian. I braterstwa, budujmy swoją wiarę na proroctwie, na Słowie Bożym. Na obietnicach Królestwa Bożego. Na tych wspaniałych obietnicach, które nam zostały dane. Mógłbym wiele rzeczy w tym kontekście powiedzieć, ale braterstwo, jeszcze mamy na tej karteczce dwa pytania. Pytanie drugie. Czy słowa Jezusa Chrystusa o wiernym i niewiernym słudze w Ewangelii Mateusza, 24 rozdział 45-51, należy traktować jako przypowieść, czy jako proroctwo? Myślę, braterstwo, że odpowiedź jest w Biblii. Odpowiedź jest w Biblii. Bo ten sam, albo bardzo podobny fragment, gdy przeczytamy w Ewangelii Łukasza w rozdziale 12, to braterstwo przeczytajmy. I też nie będę czytał całego fragmentu z uwagi na czas, który mnie troszeczkę popędza. 12 rozdział Ewangelii Łukasza. Werset 41. A Piotr rzekł: Panie, czy do nas mówisz w tym podobieństwie, czy też do wszystkich? Pan Jezus mówi o też wiernym słudze, który, jeżeli przyjdzie i zacznie usługiwać, to kto otworzy mu drzwi, przystąpi do niego i będzie mu usługiwał, będzie mu podawał. Będzie mu dostarczał ten pokarm, te informacje, braterstwo. Będzie mu odkrywał te Boże prawdy, które były zaciemnione przez błąd. I Piotr go pyta: Panie, czy to jest przypowieść? Czy tą przypowieść mówisz do wszystkich, czy tylko do nas, do apostołów? Czy, braterstwo, jest to przypowieść? Ale pytający pyta, czy przypowieść, czy proroctwo. Czyli widzi jakąś istotną różnicę między przypowieścią a proroctwem. A braterstwo, jak mówiliśmy o żniwie, oparliśmy nasze informacje na przypowieści. Nie tylko, bo inne wersety też mówią o żniwie. Gdy braterstwo, powstawało wiele proroctw Starego i Nowego Testamentu, to te proroctwa rozwijały się na bazie konkretnych wydarzeń. Tak jak przypowieść o pszenicy na przykład i konkordu. Na bazie pewnych wydarzeń, które są związane z uprawą roli i zasianiem zboża, potem jego zbioru. Pamiętacie, braterstwo, proroctwo o krzyku w Rama? W Nowym Testamencie się wypełnia? Czy tylko w Nowym? Czy nie powstało na bazie wydarzeń historycznych z życia Jakuba i Racheli? Pamiętacie, braterstwo, proroctwo o powołałem syna mojego z Egiptu? Ile razy się wypełnia i na jakiej bazie, na jakich wydarzeniach historycznych się rozwija to proroctwo? Tak jest również z przypowieścią o wiernym, niewiernym słudze. I myślę, że to, że jest przypowieść, to nie znaczy, że nie traktujemy tej przypowieści jako proroctwo. To, co ma się spełnić. Jest pytanie trzecie na tej samej katece. Kto oznajmi Kościołowi, że Charles Taze Russell jest siódmym aniołem? To oznajmił Kościołowi, braterstwo, że brat Russell jest siódmym aniołem. Jeżeli, braterstwo, przyjmujemy, że jest tym sługą z Ewangelii Mateusza z 24 rozdziału, czy z Ewangelii Łukasza z rozdziału 12, to jest sługą obecnego Kościoła. Bo sługa jest jeden. Dlaczego jeden? Niektórzy mówią, że wielu sług. Że tych wiernych sług to może być kilku, kilkanaście. Że to może być zbór, że to może być cała społeczność, że to bracia starsi. No myśli bracostwo jest wiele. I to jest prawda. Ale gdy czytamy ten werset z Ewangelii Mateusza z 24 rozdziału, zacytujmy go, bo on dokładnie był przeczytany, to Pan Jezus mówi tak. Kto jest więc tym sługą wiernym i roztropnym, którego Pan postawił nad czeladzią swoją, aby im dawał pokarm o właściwej porze? Jeżeli braterstwo sług byłoby więcej, to jak jest tą czeladzią? Jeżeli wszyscy byliby sługami dzisiaj, no to gdzie byłaby czeladź? Wspominaliśmy, że Pan Bóg tak realizuje swoje zamierzenia w realizacji swojego planu, ażeby pewne rzeczy wykonać w dzisiaj określonym czasie. Kiedyś jeden człowiek napisze do mnie i wyjaśnia mi na temat tych siedmiu zborów, opracowania mi przesyła. A ja się go pytam, jedno pytanie tylko mu zadałem. A ile było zborów wtedy, gdy Jan pisał list do siedmiu zborów? Czy było siedem zborów? Czy było siedem zborów? Przeczytajcie początek list pierwszego, początek listu apostoła świętego Piotra, on tam wymienia wiele zborów Azji Mniejszej. Było wiele zborów. Ja nie jestem w stanie powiedzieć ci, ile było, ale było dużo więcej w braterstwie, ponad 10 zborów. To czemu Pan dał widzenie Janowi tylko odnośnie 7 zborów, a tamty to już skreślił na samym początku? Pan Bóg tych 7 zborów, bo 7 to jest liczba. Co oznacza liczba 7? Pewną całość. I Pan Bóg za pośrednictwem swojego Ducha i apostoła świętego Jana pokazuje nam cały Kościół od początku do końca wieku Ewangelii. I jeżeli braterstwo było 7 zborów, to było też 7 aniołów, bo tak pisze Pan Jezus w objawieniu w rozdziale 1. I jeżeli braterstwo żyjemy w czasach ostatecznych, a wiem, że wszyscy tutaj są zgodni co do tego, że żyjemy w czasach ostatecznych, czyli poprzedzających wiek tysiąclecia. W czasach końcowych wieku Ewangelii. To braterstwo, będą jeszcze jakieś inne okresy Kościoła? No braterstwo, no nie spodziewamy się, żeby były. Że ten okres jest ostatni. Że już nie nastąpi po nim inny. Nastąpi Boże Królestwo, a uwielbienie Kościoła patrząc z naszej strony. I dlatego tym, który wydał to posłannictwo na obecny czas dla Kościoła, właśnie dla czeladzi, dla wierzących, to był ten, o którym tu pytający napisał. To był brat Russell. I uważamy, nasza społeczność tak uważa, że jest właśnie tym siódmym aniołem. Dziękuję za te 5 minut jeszcze. Mam takie pytanie do brata Piotra, poproszę, że go da może odpowiedź. Bo tak mi się wydaje, że coś na ten temat kiedyś mówił. Czy są jakieś proroctwa dotyczące rozwoju islamu, zwłaszcza obecnego państwa islamskiego, czy to armia Pana? Brat Piotr mówi.
Mówiłem na ten temat wykład. No to już nie będzie tutaj czasu, żeby zacytować wersety i udokumentować, ale wydaje się, że w ramach, z jednej strony w ramach Armii Pana, która jest w tomach przykro teraz opisywana jako czynnik anarchistyczny, i myślę, że to jest dobry opis, ale że jednym z tych elementów czynnika anarchistycznego to będzie islam, szczególnie ten islam sunnicki, który jest niezorganizowany, ale także w prozie Joela, gdy czytamy o szarańczy, to tam są cztery rodzaje szarańczy. Każda z tych szarańczy przedstawia co innego, ale wydaje się, że ostatnia szarańcza mogła wskazywać na islam. Też taką ciekawostką jest to, że jak nałoży się obszar występowania szarańczy z krajami islamskimi, to on się dość dobrze pokrywa, tak jeden do jednego. No ale żeby to uargumentować, to by trzeba było powtórzyć wykład.
Dziękuję bratu. Są pewne proroctwa, które mogą wskazywać na te szczególne ruchy takie wśród narodów. Ja może tylko odczytam dwa wersety, bo faktycznie nie przytoczymy, nie zasygnalizujemy tu tych wielu proroctw, bo to by zajęło nam troszkę więcej czasu. Ale 13 rozdział Księgi Izajasza Proroka, rozdział 4, rozdział 13, werset 4 i 5. Słuchaj na górach wrzawa, jakby licznego ludu. Słuchaj zgiełk królestw, zgromadzonych narodów. Pan zastępów dokonuje przeglądu zastępów bojowych. Ciągną z dalekiej ziemi, od krańców nieba, Pan i narzędzia jego grozy, aby zniszczyć całą ziemię. Myślę, że te wersety właśnie wpisują się właśnie w te proroctwa, które między innymi dotyczą tych ruchów Armii Pana. Mam jeszcze 3 pytania. Jedno myślę będzie krótkie. Dzisiaj na przerwie usłyszałam, że zeznanie świadectw nie ma poparcia w Biblii. Proszę o ustosunkowanie się do tej wypowiedzi. Widzę tu brata Andrzeja, brata Olka Lipki. A jest brat. Co byś, bracie, na ten temat powiedział?
Święty Jakub mówi w 5 rozdziale, 16 werset. Wyznawajcie jedni przed drugimi upadki, a módlcie się jedni za drugimi, abyście byli uzdrowieni. Wiele może obszerna mówić pastorze. No chociażby ten werset mówi, że mamy to czynić i śpiewać mamy w Boże. I do zboru, a apostoł Paweł jest do Koryntian mówi, że wszyscy, co przychodzą do zboru, do tej społeczności, to każdy coś przynosi. No to wyznanie jest przed dynoma. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Ja tylko dodam, bo nie zawsze według listu świętego Jakuba wyznajemy grzechy publicznie, nieraz mówimy bardzo ogólnie o grzechach. To dodam do tego jeszcze ten werset, jeśli chyba może brat Olek miał go na uwadze. To jest pierwszy list do Koryntian, rozdział 14, werset 26. Cóż wtedy, bracia, kiedy się schodzicie, jeden z was służy psalmem, inny nauką, inny objawienie, inny językami, inny wykładem. Wszystko to niech będzie ku zbudowaniu. Z podkreśleniem ku zbudowaniu, co brat Olek w dniu wczorajszym nie omieszkał powiedzieć. Mamy pytanie takie. Czy starszym lub pielgrzymem może być brat, którego dzieci się rozwodzą lub żyją niemoralnie? Żony wyjeżdżają za chlebem. Pytam może jednego z młodszych, bracie Marek.
Ja uważam, że zasady, które są wyboru, są podane w Piśmie Świętym. To apostoł Paweł pisze w wielu miejscach, jaki ma być starszy. Tam jest wspomniane o tym, że pierwszym warunkiem, jednym z warunków jest zarządzanie swoim domem, czyli jeżeli ktoś umie w swoim domu przekazać to wszystko, to może też mieć opiekę i pieczę nad domem Bożym, w sensie zboru. Także tutaj te słowa apostolskie są podstawą do tego, do, tak jak wybieramy braci diakonów i braci starszych w zborach naszych. Oczywiście, jeżeli chodzi o takie przypadki tutaj pytającemu, takie można powiedzieć skrajne czy drastyczne, myślę, że tutaj każdy przypadek trzeba byłoby rozszerzyć i to zależy też od zboru, w którym to jest, bo dany zbór może sobie wybrać kogoś, kto tak na przykład postępuje, ale to trzeba przejrzeć się w Słowie Bożym i przejrzeć dokładnie te słowa, które są zapowiedzią i mówią o tym, jaki sługa zborowy ma być, jakie ma być cechy, jakie spełniać też musi te cechy, żeby po prostu wypełniać pracę, jaka jest w zborze odnośnie zborowników. To, co ma pokazywać swoją postawą wobec tych, dla których też jest pasterz, jest wzorcem do naśladowania, do pokazywania, do szerzenia nauki, ale jeżeli ktoś w domu swoim nie ma porządku, tak jak apostoł mówi, no to co będzie w zborze się działo?
Dziękuję, bratu. Ja może odczytam z listu do Tytusa. Też nie będę czytał wszystkich wersetów, ale 6 i 7 z 1 rozdziału. Taki, którzy są nienaganni, są mężami jednej żony, którzy mają dzieci wierzące, które nie stoją pod zarzutem rozpusty i chnomrości. Myślę, że pytający miał na uwadze te kwalifikacje i ten werset. Biskup bowiem jako włodarz Boży powinien być nienaganny, niesamowolny, nieskory do gniewu, nie oddający się pijaństwu, nieporywczy, niechciwy brudnego zysku. I to są, braterstwo, zasady apostoła świętego Pawła, który podaje pewne informacje zborowi, jeżeli będzie wybierał swoich sług zborowych, żeby miał na uwadze te zasady. Tych zasad jest, braterstwo, jeszcze wiele i znowu nie przytoczę ich wszystkich. Pytającym chodziło tylko o te konkretne sprawy. I my w tej chwili, nawet odpowiadając na to pytanie, nie możemy inaczej odpowiedzieć, jak to, co jest napisane. Takie są zasady Boże. I my wraz winniśmy iść w tym kierunku, żeby spróbować i pracować nad tym, żeby te zasady realizować w codziennym naszym życiu. Ale rzeczywistość, braterstwo, jest taka, że nam się nie zawsze udaje. I życie pewne rzeczy weryfikuje. I teraz nie możemy stawać jako sędziowie zgromadzeń i oceniać, czy oni słusznie podnoszą rękę na takiego czy innego starszego. Co? Zbór najlepiej zna swoich kandydatów na starszych, czy kandydatów na brata pielgrzyma. Także zresztą trudno jest tu rozgraniczyć. Apostoł Święty Paweł wyraźnie doradza. Tylko, braterstwo, gdybyśmy chcieli przeanalizować to i zweryfikować później każdego starszego, każdego diakona, każdego brata i siostry, postawić go przed tym wzorem doskonałym, to ile, braterstwo, z nas musiałoby odejść z odpuszczoną głową? Tak jak brat wspomniał wczoraj, prowadzący, że przyszedł człowiek do Pana Jezusa, no ale czegoś mu jednego brakowało. Wszystko prawie było dobrze. Jednej rzeczy brakowało. I bardzo wielu z braci nie mogłoby służyć, nie mogłoby mówić z tego miejsca, gdybyśmy dokładnie spełnili te wszystkie zasady. Takie jest życie. Ale zbory są, braterstwo, odpowiedzialne za to. I zbory ponoszą konsekwencje każdego wyboru. Czy brata starszego, czy brata diakona. Mamy ostatnie już pytanie, to już chyba nadużyję cierpliwości brata prowadzącego i być może organizatorów. To pytanie skieruję do brata Janka. To jest drugi list do Koryntian, rozdział 1, werset 4. I tu jest znowu cytat, który pociesza nas we wszelkim utrapieniu naszym, abyśmy tych, którzy są w jakimkolwiek utrapieniu, pocieszać mogli taką pociechą, jaką nas samych Bóg pociesza. Jak możemy pocieszać braci według wzoru pociechy Pańskiej? Jak pocieszyć siostrę, która załamała się po śmierci męża?
Jeżeli chodzi o ten przypadek, to musiałbym troszeczkę więcej wiedzieć. Ale wydaje mi się, że odpowiedzią tak naprawdę jest nasze wczorajsze nabożeństwo właśnie wyznania świadectw, gdzie bracia opowiadali o różnych sytuacjach, o różnych próbach, doświadczeniach, trudnościach, których w życiu przeżywali, co ich spotykało. I zawsze kończyło się to w tym takim określeniem, że Pan jakoś pomógł, że Pan wygrał. I dlatego, jeżeli ktoś jest w jakiejś trudności, przeżywa jakieś doświadczenia, to możemy mu opowiedzieć chociażby właśnie takie historie nasze, że my podobne mieliśmy trudności, ale jednak wyście po prostu otrzymaliśmy. I dlatego, jeżeli jest dziecko wierzące, to jest to też dowodem społeczności z Panem Bogiem. Właśnie trudności, doświadczenia, kłopoty, które na nas przychodzą, to są dowodem synostwa, że Bóg jeszcze się nami interesuje, że poprzez te próby i trudności, które sprowadza na nas, po prostu my wiemy, że jesteśmy w społeczności z Nim. Także ta sama trudność sama w sobie, jeżeli tak do niej podejdziemy, jest dla nas bardzo pozytywnym zbudowaniem. Że nie jestem Bogu obojętny, że zobaczył coś we mnie niewłaściwego, nieprawidłowego, coś trzeba zmienić, nawet może w niektórych przypadkach ukarać, ale ukarać mnie po to, żebym pozostał w społeczności z Nim. Jeżeli chodzi o ten przypadek siostry, jak pocieszyć, w jakim tam było przypadku, bo mi mówię...
Z Maryjną.
No ja myślę, że ja sobie tak zawsze... Powiadam takie słowo na cmentarzach. Chwila śmierci jest chwilą Królestwa Bożego. Jakiegoż pocieszenia potrzebujemy? Dla każdego człowieka. Chwila śmierci jest chwilą Królestwa Bożego. Jeżeli on się ocknie, wierzący, niewierzący, muzułmanin, niemuzułmanin, on się znajdzie w innej rzeczywistości. Jeżeli to by tej siostry nie pocieszyło, to ja nie myślę, że jest lepsze pocieszenie. Nadzieja zmartwychwstania jest najlepszym. On już jak się ocknie, nie będzie chorował, nie będzie cierpiał. I dlatego apostoł Paweł to mówi, wy się pocieszajcie tymi słowy. Nadzieja zmartwychwstania najlepsza. Ja lepszy nie znam.
Dziękuję bratu. Ja odczytam może jeszcze te dwa wersety. Z pierwszego listu do Tesaloniczan, rozdział 4, werset 13 i werset 18. A nie chcemy, bracia, abyście byli w niepewności co do tych, którzy zasnęli, abyście się nie smucili jak drudzy, którzy nie mają nadziei. Przeto pocieszajcie się nawzajem tymi słowy. Myślę, że to jest najlepsze pocieszenie. Wiara w zmartwychwstanie. Że to jest nasza śmierć, to jest, gdy się obudzimy, bo może nie śmierć jest przejściem do Pana, bo tak to czasami mogłoby wynikać z jednego zapisu apostoła świętego Pawła, ale zmartwychwstanie jest przejściem do Pana i na ten czas oczekujemy. Dziękuję tym wszystkim braciom, którzy stawili te pytania. Na ile brata z tą mogliśmy, próbowaliśmy w bardzo krótkim, skrótowej formie na te pytania odpowiedzieć. Jeżeli nie zadowoliliśmy wszystkich pytających, to niech pytają dalej. Zapraszamy ich do dalszych pytań, a my za to serdecznie przepraszamy. Ja bratostwu serdecznie dziękuję i kończąc, życzę bratostwu błogosławieństwa Bożego.